To jest życie Salomona. Historia, w której Salomon staje twarzą w twarz wobec problemu, który jest nie do rozwiązania, a jednak znajduje rozwiązanie. Nie do rozwiązania tak po ludzku, tak na pierwszą, na twarz, powiedzmy, jak czytamy tą historię. I myślę, że ta historia ma taką prawdziwą głębię, która może nauczyć nas, jak szukać prawdziwej mądrości, jak zdobyć prawdziwą mądrość. Przeczytajmy, to jest pierwsza Księga Królewska, 3 rozdział, przeczytamy od wersetu 16 do końca rozdziału. Pierwsza Księga Królewska, 3 rozdział, od 16 wersetu. Wtedy przyszły do króla dwie kobiety nierządne. Stanęły przed królem i rzekła jedna z tych kobiet: proszę pani mój, ja i ta kobieta mieszkałyśmy razem w jednym domu i porodziłam przy niej w tym samym domu. Trzeciego dnia po moim porodzie zdarzyło się, że porodziła również ta kobieta. Mieszkamy razem. Nie było nikogo obcego z nami w tym domu, tylko my dwie byłyśmy w tym domu. Otóż syn tej kobiety zmarł w nocy, ponieważ ona go przygniotła. Wstała więc w nocy i zabrała mojego syna, leżącego u mojego boku, podczas gdy służebnica twoja spała i położyła go obok siebie, a swojego zmarłego chłopczyka położyła obok mnie. Gdy wstałam rano, aby nakarmić mojego syna, oto był martwy. Lecz gdy się rano przyjrzałam, okazało się, że to nie był mój syn, którego urodziłam. Wtedy odezwała się ta druga kobieta: nieprawda, bo moim synem jest ten żywy, a twoim ten umarły. Tamta zaś rzekła: nieprawda, twoim synem jest ten umarły, a moim ten żywy. I tak mówiły wobec króla. Wtedy król rzekł: ta mówi, moim synem jest ten żywy, a twoim ten umarły. Tamta zaś mówi, nieprawda, bo twoim synem jest ten umarły, moim synem ten żywy. Rzekł król: podajcie mi miecz. Przyniesiono więc miecz przed króla, a król rzekł jeszcze: rozetnijcie to żywe dziecię na dwoje i dajcie połowę jednej, połowę drugiej. Wtedy kobieta, której synem był ten żywy, odezwała się do króla, gdyż wezwała w niej litość nad swoim synem i zawołała: proszę, panie mój, dajcie jej żywe dziecię, tylko go nie zabijajcie. Tamta natomiast wołała: niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie je. Wtedy król zabrał głos i rzekł: dajcie tej to żywe dziecię i nie zabijajcie go. Ona bowiem jest jego matką. A gdy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, jaki wydał król, nabrali szacunku dla króla. Widzieli bowiem, że jest w nim mądrość Boża do wymierzania sprawiedliwości. Kiedy czytamy taką historię, myślimy sobie: jejku, jak fajnie było mieć takiego mądrego króla. Albo jeszcze lepiej, samemu być tak mądrym. No i tu się pojawia pierwsze pytanie. Czym właściwie jest mądrość? Czym właściwie jest mądrość? I już myślę, że w tej historii widzimy to, że mądrość to nie jest umiejętność posługiwania się prawem, to nie jest zdolność posługiwania się prawami logiki. Do tego wystarczy inteligencja i dobra pamięć. I myślę, że ta sytuacja, z którą ma do czynienia Salomon, jest jedną z wielu takich sytuacji, kiedy właśnie to nie wystarczy. Znaczy nie wystarczy pamięć, nie wystarczy znajomość prawa, nawet nie wystarczy znajomość zasad moralnych i my dalej nie wiemy, jaką decyzję podjąć. Na przykład, kiedy człowiek szuka pracy i ma do wyboru kilka miejsc i nie wie, wszystkie wydają się równie dobrze, albo zastanawiasz się, jaki zawód wybrać. Żadne prawo moralne nie odpowie ci na tą kwestię. Albo kto ma być twoim mężem czy żoną, jeżeli masz tam na oku, powiedzmy, dwie, trzy, kilka dziewczyn, chłopaków. Tak jest nawet wtedy, kiedy robimy zakupy. Szczególnie wtedy, kiedy musimy wydać sporą ilość pieniędzy. Gdzie mieszkać? W co się angażować? Tu nie wystarczy znajomość prawa, nie wystarczy inteligencja. Potrzebne jest coś więcej. I z taką sytuacją właśnie ma do czynienia Salomon. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że te dwie kobiety przychodzą do sądu. I sąd musi rozstrzygnąć w świetle prawa, obowiązującego prawa, która z tych matek powinna, która z tych kobiet powinna być matką, która będzie wychowywała to dziecko. Co robi sąd? No, przygląda się sprawie. No i tak, obie kobiety mają te same roszczenia. Obie kobiety mają status materialny ten sam. Status społeczny podobny. Stan zdrowia identyczny. Zeznania świadków niejednoznaczne albo ich w ogóle nie ma. Więc okazuje się, że przepisy prawa, którymi normalnie sądy się kierują, nie wystarczają. Nawet jeżeli dodamy do tego prawo moralne, cóż nam powie prawo moralne? Prawo moralne powie nam tylko tyle, że dziecko powinno być przy matce. No ale która z nich jest matką? No tego właśnie nie wiemy. Tutaj potrzebna jest prawdziwa mądrość. Mądrość to coś więcej niż inteligencja, niż prawa logiki. Osoba inteligentna, ale posiadająca wypaczony charakter, nie będzie ani dobrym mężem, ani dobrą żoną, ani nawet dobrym pracownikiem. Co właścicielowi firmy po inteligentnym, superinteligentnym pracowniku, który kradnie i kłamie? Myślę, że pożytek niewielki. A spójrzmy na te dwie kobiety, które przyszły do Salomona. Która z nich była sprytniejsza, bardziej inteligentna? Która była bardziej przebiegła? No właśnie ta, która nie była matką. Więc pomimo większego sprytu, nawet większej inteligencji byśmy powiedzieli, ta, która nie była matką, okazuje się, że wygrywa. Przynajmniej na początku tak mogłoby się wydawać. Ale dla niej liczyła się tylko osobista korzyść, nie prawda. I tak jest właśnie z ludźmi inteligentnymi, których serce jest zepsute. Dla nich liczy się osobista korzyść, a nie prawda. Czym więc jest prawdziwa mądrość? Tak bardzo ogólnie powiedziałbym, ale myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka, że być naprawdę mądrym, to być podobnym do tego, od którego mądrość pochodzi. Być naprawdę mądrym, to być podobnym do tego, od którego mądrość pochodzi. Dlatego Salomon, który uważany jest za najmądrzejszego człowieka na świecie, mówi, początkiem mądrości jest bojaźń Boża. A jaki jest Bóg? Jaki jest ten, do którego mamy być podobni? Prorok Jeremiasz w 9 rozdziale, 23 wersecie mówi tak. Lecz kto się chce chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Zwróć uwagę, Bóg ma upodobanie w sprawiedliwości, w prawdzie, prawie, miłosierdziu. Innymi słowy, prawdziwa mądrość i bojaźń Boża są nieodłączne. I jeżeli odłączymy te dwie kwestie od siebie, skutek będzie taki, że będziemy mieli superinteligentnych ludzi, którzy są moralnie zepsuci, a w oczach Bożych są po prostu głupcami. Jeżeli oddzielimy mądrość od bojaźni Bożej. Z biblijnej perspektywy nie ma znaczenia, jak bardzo inteligentny jesteś, nawet jak bardzo religijny jesteś. Pytanie, czy masz w sercu Bożą bojaźń? Jeżeli nie masz Bożej bojaźni, to nawet jeżeli masz najwyższe oceny na uczelni, jeżeli masz najwyższe stanowisko u siebie w firmie, a nie masz bojaźni Bożej, to jesteś głupcem. To, że jesteś inteligentny, nie oznacza, że jesteś mądry. Wracając do naszej historii, mamy króla z poważnym sporem, który musi rozstrzygnąć. I aby rozstrzygnąć tę kwestię, podejmuje pewną decyzję. Decyzję o rozcięciu tego niemowlęcia na dwoje. Ale decyzja o rozcięciu tego niemowlęcia sama w sobie nie jest rozwiązaniem tego problemu jeszcze. Ta decyzja ma ujawnić, co jest w sercach jednej i drugiej kobiety. Ma ujawnić informacje, które są potrzebne do tego, żeby podjąć tą ostateczną decyzję. Ujawnienie stanu tych serc jest niezbędne do tego, żeby podjąć właściwą decyzję. I jednocześnie ta historia pokazuje nam obraz serca człowieka. Znaczy pokazuje, jacy jesteśmy gdzieś tam w środku, jako ludzie. Prawda generalnie ma dla nas drugorzędne znaczenie. Najważniejszy jest własny interes. Rozum wcale nie jest miejscem, gdzie zapadają wszystkie decyzje, czy najważniejsze decyzje. Tym miejscem jest ludzkie serce. I to jest ta biblijna perspektywa. Rozum potrzebny jest nam do tego, żeby znaleźć argumenty albo sposoby osiągnięcia tego, co chce serce. Serce podpowiada nam, ja bym chciał to, ja bym chciał tamto, ja bym chciał wam to. A rozum zaczyna kombinować, jak to osiągnąć, albo jak to usprawiedliwić. Myślę, że II wojna światowa jest doskonałym przykładem tego. Serce podpowiada pewnym ludziom, co chcieliby zrobić, co chcieliby zdobyć, ile osiągnąć. A potem rozum był potrzebny tylko do tego, jak to wykalkulować, żeby do tego doprowadzić. I sprawnie działająca machina wojenna rzeczywiście na początku idzie jak buldożer. Myślę, że wiele decyzji, które my sami podejmujemy, byłoby dużo łatwiejsze, albo łatwiej byłoby nam podjąć te decyzje, gdybyśmy potrafili ocenić stan naszego serca. Problem jednak polega na tym, że nasze serce jest podstępne, jest przewrotne, oszukuje nas. Prorok Jeremiasz znowu. 17 rozdział, 9 werset mówi tak: podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? I ponów dodaje w imieniu Pana: ja, Pan, zgłębiam serce. I kiedy widzimy Salomona, kiedy potrafi wejrzeć w serca tych kobiet, widzimy, że Bóg działa przez niego. Dawid w psalmie 139, jakby zdając sobie sprawę ze stanu własnego serca, mówi: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kiedy czyta się ten psalm, piękny psalm, jeden z moich ulubionych. Panie, Ty znasz mnie, zbadałeś mnie, Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję i tak dalej. Bóg wszystko o mnie wie. I w pewnym momencie Dawid mówi: o Boże, gdybyś zechciał zabić bezbożnika. I zaraz potem, następne słowa, Dawid mówi: badaj mnie, Boże, i poznaj serca moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Myślę, że Dawid po prostu nie ma zaufania do własnego serca. Nawet ten jego odruch: Boże, gdybyś zechciał zabić bezbożnika, żeby tych złych ludzi już nie było, żeby zapanowała sprawiedliwość, pokój, bezpieczeństwo. Ale Dawid zdaje sobie sprawę z tego, że jego ocena ludzi, którzy go otaczają, może być nieprawdziwa. Po prostu. Jeden z wniosków, który powinniśmy wyciągnąć już tylko z tych fragmentów, tych elementów tej historii, którą przeczytaliśmy, jest taki, że musimy dopuścić do siebie tę myśl, że może to ja się mylę. Może to moje serce mnie oszukuje. Może to, do czego jestem święcie przekonany, jestem przekonany, że to jest święta racja, właśnie nie jest prawdą. Kiedyś słyszałem taką anegdotę, pewnie nieprawdziwa, ale znam różne historie. Pewna kobieta jechała autostradą i słyszy w radiu ostrzeżenie: uwaga, uwaga, na autostradzie numer ten i ten, jakiś samochód jedzie pod prąd. Ta kobieta tak patrzy, mówi: żeby to jeden. Nie? Nie. Najtrudniej jest zobaczyć belkę we własnym oku. Z stan mojego i Twojego serca jest prawdopodobnie gorszy niż nam się wydaje. Stan naszych serc jest gorszy niż nam się wydaje. Dam jeden przykład z Ewangelii. W Ewangelii Jana opisana jest taka historia, kiedy choruje, a następnie umiera Łazarz. Ten Łazarz, którego siostrami były Marta i Maria. Nie będę opowiadał całej historii. Myślę, że wielu z Was ją zna. Koniec końców Łazarz umiera. W pewnym momencie pojawia się Jezus i wzbudza go z martwych. Po kilku dniach, kiedy już leżał w grobie, w tym skalnym grobie, tak nie takim jak my mamy, w skalnym grobie otwierają ten głaz, który zakrywał wejście do tego grobowca. Łazarz wychodzi, z martwych wstaje, żyje. Oddala się, a potem zaczyna normalnie żyć w społeczeństwie. Wydawałoby się cud taki, że ojejku, już nikt nie będzie miał wątpliwości, że Jezus jest Synem Bożym. Jest tym Mesjaszem, na którego czekaliśmy. Nic tylko paść na kolana i powiedzieć: Pan mój i Bóg mój, Tobie tylko będę służył. Co robią faryzeusze, uczeni w piśmie? Patrzą na sytuację i myślą: musimy go zabić. Musimy zabić, on nam zagraża. Musimy zabić Jezusa. Idą do domu. Następnego wracają i mówią: wiecie co? Nie, musimy poprawić tę decyzję. Musimy jeszcze zabić Łazarza. Bo co z tego, że zabijemy Jezusa, a Łazarz jest żywym świadectwem tego, że ten Jezus go zmartwychwzbudził. Dlaczego oni tak myślą? Myślą racjonalnie? No, są inteligentni. Są inteligentni, ale są głupcami w pełnym wydaniu. My nie kierujemy się samym rozumem. Nie kierujemy się chłodną analizą sytuacji. Kierujemy się tym, co podpowiada nam serce. I kiedy serce podpowiada ci, żebyś poszedł w tamtym kierunku, który wiesz, że jest grzechem, to twój rozum będzie pracował na usługach serca, żeby znaleźć argumenty, że w tym wypadku to jednak jest okej. Albo w twoim przypadku, że inni nie powinni tak robić, ale ty możesz. To jest okej wtedy. Jeżeli dostrzegasz w sobie takie tendencje, to wiedz, że po prostu jesteś głupcem. Głupia sprawa, nie? Przychodzisz na nabożeństwo w niedzielę i ktoś ci mówi, że jesteś głupcem, nie? Ale takie są nasze serca. Ale Biblia nie zostawia nas w tym miejscu. Za chwilę do tego dojdziemy. Dawno temu w starożytności był taki mędrzec Sokrates. Sokrates, który uważał, że jak tylko człowiekowi powiesz, co jest dobre, co jest złe, i on zobaczy, co jest dobre i co złe, i zrozumie, co jest dobre i co złe, to zawsze będzie wybierał to, co jest dobre. I mnóstwo ludzi mu uwierzyło. Komuniści mu uwierzyli. Człowiek z natury jest dobry. Wystarczy mu wyjaśnić, wyedukować go, co jest dobre, a co złe. On wtedy zawsze wybierze dobre. No i historia pokazała, że ten pogląd, tak zwany intelektualizm etyczny Sokratesa, jest utopią. To się w ogóle nie sprawdza. Człowiek po prostu taki nie jest. Człowiek idzie za tym, do czego ciągnie go serce, a nie do tego, co podpowiada mu chłodna analiza tej całej sytuacji. Niektórzy z Was może znacie takie nazwisko jeszcze ze szkoły średniej, powinniście pamiętać, Aldous Huxley. Nowy, wspaniały świat. W pewnym okresie to była lektura chyba, nie wiem, czy obowiązkowa, czy dodatkowa. Aldous Huxley jest z rozbrajającą szczerością. Mówi o swoim życiu i swoich przyjaciół tak, posłuchajcie. Dla mnie, podobnie jak dla większości moich przyjaciół, filozofia bezsensowności zasadniczo była instrumentem wyzwolenia od pewnego systemu moralnego. Występowaliśmy przeciwko moralności, ponieważ zabierała nam seksualną swobodę. Chcieliśmy żyć jak chcemy, dlatego kwestionowaliśmy wszystkie zasady moralne. Mówiliśmy, że to wszystko da się podważyć i podważaliśmy konsekwentnie jedną zasadę po drugiej zasadzie. Dlaczego? Wcale nie dlatego, że dokonaliśmy chłodnej analizy rzeczywistości i oceniliśmy, tak należy postępować zgodnie z chrześcijańskim kodeksem zachowania. Nie, dlatego, że serca podpowiadały nam, że chcemy żyć pod względem seksualnym bez żadnych hamulców. Odnosząc to do naszego życia, do tematu, którym się zajmujemy, źródło mądrości, skąd Salomon brał taką mądrość? Prawdopodobnie wiele naszych problemów, wiele naszych sytuacji potrafilibyśmy poprawnie rozstrzygnąć, gdybyśmy potrafili przyznać, jaki jest stan naszego serca. Gdybyśmy tylko chcieli przyznać, jaki jest stan naszego serca. Pewnie fajnie byłoby mieć naprawdę mądrego króla, który by nam pomagał w tym, który by nam podpowiadał te najlepsze rozwiązania. No to przyjrzyjmy się, co robi ten król. Bierze miecz, czy każe podać sobie miecz i mówi, rozetniemy to żywe dziecko na dwoje. I wtedy nagle wychodzi na jaw, co stoi za roszczeniami jednej i drugiej kobiety. Wychodzi na jaw, co jest w ich sercach. Jednej zależy na jej własnej racji i na tym, żeby zatrzymać to dziecko dla siebie za wszelką cenę. Tej drugiej zależy na życiu dziecka. Zauważcie, prawdziwa matka była gotowa zrezygnować ze swojego prawa, byle tylko dziecko przeżyło. Ta druga była gotowa poświęcić to dziecko, życie tego dziecka, byle tylko jej było na wierzchu. Byle tylko wyszło na to, że jest tak, jak ona chciała. I decyzja tej matki, tej prawdziwej matki, była prawdopodobnie najtrudniejszą decyzją, jaką musiała podjąć w swoim życiu. Choć z drugiej strony myślę, że to był taki matczyny odruch, że po prostu liczy się przede wszystkim życie dziecka. Ale wtedy, zauważcie, wydarzył się cud. Wtedy, kiedy ona zrezygnowała ze swojego prawa do tego dziecka, odzyskała je. Wtedy, kiedy zrezygnowała ze swojego prawa do tego dziecka. I co ciekawe, kiedy śledzimy mnóstwo wydarzeń biblijnych, które są opisane w Biblii, widzimy, że to niemalże jest zasada, która pojawia się, kiedy na przykład patrzymy na Gedeona w czasach sędziów, kiedy Gedeon na słowo od Boga odsyła do domu tych, w których pokładał nadzieję. Kilka tysięcy żołnierzy odsyła do domu, zostaje z garstką 300 żołnierzy, podejmuje walkę, która była skazana na niepowodzenie. Ale ponieważ rezygnuje z tego, w czym pokładał nadzieję i pokłada nadzieję w Bogu, który go doprowadził do tej sytuacji, odnosi zwycięstwo. Kiedy Dawid daruje życie Saulowi, królowi, który chce go zabić, kiedy Dawid ma okazję, żeby zabić Saula i nie robi tego, w pewnym momencie zostaje królem. Gdy ludzie czczą Boga z pierwocin swoich plonów, mówi Salomon, Bóg błogosławi ich pola i rozpód ich bydła. Kiedy rezygnują z tego, co wydawało im się, by im się należy do nich. Kiedy ludzie szukają Królestwa Bożego, mówi Jezus, i Jego sprawiedliwości, Bóg dba o nich tak, by ich potrzeby zostały zaspokojone. A kiedy czytamy list Jakuba w Nowym Testamencie, który poucza nas, jak należy i jak nie należy się modlić. Jakub mówi tak w 4 rozdziale. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie. I nie możecie osiągnąć. Walczycie, spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. A kiedy prosicie, nie otrzymujecie. Dlaczego? Dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Zobaczcie, również Jakub sięga do serca człowieka i mówi, to twoje serce jest przyczyną zła i zepsucia w twoim życiu. To twoje serce jest przyczyną tego, że Bóg nie słucha twoich modlitw. Kiedy nasza pobożność jest nakierowana na odnoszenie osobistych korzyści, Bóg mówi nie. Nie dam się z siebie naśmiewać. Nie wysłucham twoich modlitw. Zwróćmy uwagę też na samego Salomona. Co on robi? Przychodzą do niego dwie prostytutki. Który król zniżyłby się do tego, żeby zajmować się takimi sprawami. Jakieś dwie głupie, zepsute baby, które się pokłóciły. A jeszcze przy okazji jedna zabiła jakieś tam dziecko. A jednak król zniża się do nich. Wyciąga w pewnym sensie do nich rękę, pozwala im mówić. I kiedy król zniża się do nich, zostaje wywyższony. Zobaczcie, jak kończy się ta historia. W ostatnim zdaniu czytamy, a gdy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, jaki wydał król, nabrali szacunku dla króla. Widzieli bowiem, że jest w nim mądrość Boża do wymierzania sprawiedliwości. W podobnym duchu pisze apostoł Paweł w Nowym Testamencie, kiedy mówi, dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. A tak naprawdę Bóg jest mocny. Bóg okazuje swoją chwałę wtedy. I kiedy słuchamy tych wszystkich przykładów tej całej historii, możemy sobie pomyśleć, obawiam się, że ja tak nie potrafię. Jak więc to możliwe, że kiedy czytamy Nowy Testament, patrzymy na życie apostołów, plus apostoła Pawła, który tam dołącza do grona tych 12, kiedy oni poświęcają wszystko dla sprawy Ewangelii, rezygnują ze wszystkiego, co mogło im dać życie. Jak to możliwe, że potrafią zapomnieć o sobie, o swojej wygodzie, o swoim komforcie i poświęcić służby dla innych? Zostawiają cały swój dobrobyt, święty spokój i rzucają się w wir spraw, które ostatecznie ich zabijają. Tylko jeden apostoł zginął śmiercią naturalną, jak wiecie. Dlaczego? Myślę, że jest tylko jeden powód. Myślę, że zobaczyli Boga, w którego wierzą, takim, jakim On naprawdę jest. To znaczy zobaczyli Boga, który poświęca samego siebie dla nich. Boga, który zniża się do poziomu człowieka, staje się tak jak człowiek, staje się sługą, staje się zabijany, pozwala, żeby go zabito. I robi to po to, żebyśmy my przeżyli. I kiedy widzą, jaki jest ich Bóg, jaki jest ten Bóg, którego poznali, kiedy przyszedł do nich w ciele, nie mają żadnego oporu, żeby żyć tak samo. Żeby zapomnieć o swoim komforcie, dobrobycie, spokoju. I idą, żeby zwiastować dobrą nowinę o tym, czego dokonał dla nich ten Bóg, ten prawdziwy Bóg. Ciekawe, kiedy Izajasz przez Boga natchniony wypowiada się na temat Bożych dróg, Bożych sposobów działania. W 55 rozdziale, 8 werset mówi tak, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe nad ziemię, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, a myśli moje niż myśli wasze. Dwa rozdziały wcześniej Izajasz, kiedy widzi Chrystusa, Syna Bożego, który w pewnym momencie narodzi się i przyjdzie w ciele i stanie się taki jak człowiek, opisuje Go i mówi tak, wyrósł przed nami jak latorośl, jak krzew w suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który mógłby nam się podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, tak jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienie wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga. Zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł, nie otworzył swoich ust. Bóg, który jest Panem nieba i ziemi. Bóg, który żyje od wieków w doskonałej harmonii, doskonałej wspólnocie, niczego mu nie brakuje. Stał się taki jak my. Ale nie stał się księciem z bajki na białym koniu. Stał się zabijalny. Jego wygląd był tak odpychający, że Izajasz mówi, że odwracaliśmy twarz, bo nie mogliśmy patrzeć na to, co widzimy. Tego, który jest Bogiem, który stał się podobny do nas, stał się tak odpychający w swoim wyglądzie z powodu naszych grzechów, że nawet my nie chcieliśmy na Niego patrzeć. I pod pewnym względem On stał się podobny do jednej z tych kobiet, do tej matki, do tej prawdziwej matki, którą widzimy w naszej historii. Tę, którą wystawiono na publiczne pośmiewisko, nazwano kłamcą, oskarżono o zabicie własnego dziecka, a ona zgodziła się na to wszystko, byle tylko to dziecko mogło żyć. Dokładnie to samo zrobił Bóg. Dokładnie to samo zrobił Jezus. Zrezygnował z tego, co mu się należało. Został wystawiony na pośmiewisko, nazwany kłamcą, po to, żebyśmy my mogli przeżyć. Żebyśmy nie musieli doświadczyć tego, czego On doświadczył w naszym imieniu. Bo On wziął na siebie to, na co my zasłużyliśmy. Żebyśmy my mogli otrzymać to, na co On zasłużył. Jako jedyny człowiek na świecie. Jedyny w historii świata. Taki jest prawdziwy Bóg. Taka jest prawdziwa mądrość. I kiedy patrzymy na otaczający nas świat, który pogrąża się w coraz większym zepsuciu, możemy pomyśleć sobie, potrzebujemy naprawdę mądrego króla. Króla, który potrafiłby wziąć wszystko w garść, jakoś to ogarnąć i zrobić z tym porządek. I co ciekawe, Salomon, który został królem po Dawidzie, który uważany jest za najmądrzejszego króla w historii świata, mówi tak, kiedy patrzę na warunki, które go otaczają, na ludzi, którzy są często głupsi niż im się wydaje, mówi tak, na konia bicz, na osła wędzidło, a kij na grzbiet głupców. To jest rozwiązanie jedyne, które on dostrzega w tej sytuacji. Z głupcami to tylko kijem można sobie poradzić. I kiedy słuchamy takich słów, myślimy sobie, no chyba coś w tym jest, to chyba rzeczywiście nie da się inaczej. To, no jednak jak Salomon tak mówi, to pewnie tak jest. Nie? Trzeba zrobić porządek z głupcami, faktycznie inaczej się nie da. Tylko, że kiedy na nasz świat Bóg patrzy i ocenia nas, to okazuje się, że to my jesteśmy tymi głupcami. Że to na naszym grzbiecie powinien wylądować ten bicz. Że to, co mówi Salomon o głupcach, to on mówi o nas. To znaczy, z powodu naszych grzechów na naszych plecach powinien pojawić się ten kij czy bicz. I co w tej sytuacji robi prawdziwy Bóg? Prawdziwy Bóg staje się taki jak my i bierze te wszystkie ciosy na siebie. On staje się pośmiewiskiem, on zostaje pobity, na jego plecach ląduje ten kij. On zostaje ukrzyżowany z powodu naszych win. To właśnie jest Boży sposób działania. Wywyższenie przez poniżenie. Zysk dzięki hojności, ofiarności. Wzrost Kościoła przez rozproszenie go. Życie dzięki śmierci. Zyskanie wszystkiego przez nieszukanie niczego dla siebie. Bo bardziej rzeczą jest błogosławioną, tak mówi Jezus, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I to, co wydaje się słabością u Boga, jest de facto Jego mądrością i Jego mocą. Bez takiej mądrości, bez tej prawdziwej mądrości. Nie ma dla nas nadziei. I gdyby nie to, co zrobił Bóg, stalibyśmy się ofiarą naszych własnych namiętności, naszej własnej głupoty, ale ten, który jest prawdziwym królem, ten, który jest jedynym naprawdę mądrym, zrobił wszystko, żeby nas ratować. Jeżeli nie pójdziemy w Jego ślady, jeżeli nie będziemy chcieli być tacy jak On, jeżeli nie przyznamy tego, że tak naprawdę jestem głupcem, naprawdę jestem głupcem. Kiedy patrzę na swoje życie, kiedy patrzę na decyzje, które podejmuję, myślę sobie, wcale nie jestem taki inteligentny, jak czasami mi się może wydawać. Jestem głupcem, moje serce mnie oszukuje. Używam jakichś argumentów logicznych do tego, żeby robić to, czego chce moje serce. Ale jeżeli pozwolimy na to, jeżeli nie będziemy chcieli skręcić i wejść na te drogi Boże, staniemy się niewolnikami własnych demonów. Niewolnikami tych demonów, które podpowiadają nam, że a słuchaj, ja ci tutaj zapewnię lepszy świat. Będzie lepiej. Zobaczysz. I na koniec chciałbym powiedzieć tak. Albo przeczytam zdanie, które Jezus wypowiada. Myślę, że do takich ludzi, którzy są uczciwi przed samymi sobą i mówi do nich, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Tak jak te dwie prostytutki przyszły do króla. Mówi, jesteś umęczony własną sytuacją, własnym grzechem. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. I to mówi ten, o którym Izajasz mówi, że został tak umęczony, że odwracaliśmy twarz, bo nie mogliśmy na niego patrzeć. A on mówi, moje jarzmo jest lekkie. Ponieważ wykonuję wolę mojego Ojca, którego kocham, który jest dla mnie wszystkim. Jeżeli jesteś umęczony własnymi grzechami, jeżeli masz dosyć religijnego życia, które widzisz, że jest po prostu puste, masz dosyć udawania kogoś, kim nie jesteś, spójrz na Jezusa. Tego, który wykonał wszystko, co było potrzebne do naszego zbawienia. Był sobą. Pozwolił, żeby nazwano go kłamcą. Pozwolił, żeby go wyśmiano. Pozwolił, żeby go ubiczowano. I w ten sposób został wywyższony. Kiedy przyjdziesz do Niego i weźmiesz to Jego jarzmo na siebie, znajdziesz ukojenie dla swojej duszy. Znajdziesz pokój, którego świat dać nie może. Znajdziesz poczucie bezpieczeństwa, którego nie ma nigdzie, które jest tylko w Chrystusie, tylko w Bogu. Wtedy, kiedy wchodzimy na Jego ścieżki i przejmujemy tę mądrość, która od Niego pochodzi, tę prawdziwą mądrość, która przez uniżenie prowadzi do wywyższenia. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Jeżeli ktoś chciałby się modlić, to powstańmy teraz.